Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj moim gościem człowiek, który bił się na szable z widokiem na morze. To było w Gdyni. I mimo, że był taki uzbrojony, to właśnie wtedy w Gdyni miał także osobistą ochronę policyjną. W Gdyni także zaczęły się jego listy miłosne, które z tej Gdyni wypłynęły, poleciały w świat. Moim gościem aktor Daniel Odbrycki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No
dzień
było dobry. Tak przecież, prawda?
Tak, niezupełnie dokładnie, bo się nie biłem na szable, tylko miałem w ręku, to było w czasie nie listów miłosnych, tylko w czasie Kolumba.
Krzysztofa Kolumba,
który tak się jakoś spodobał widowni gdyńskiej i nie tylko, to produkował teatr miejski w Gdyni, a nadzór artystyczny nad tym sprawował i zaangażował mnie do tego jako Kolumba Andrzej Wajda. I to jest Krzysztof Kolumb, to było, i próbowaliśmy w Teatrze Miejskim, natomiast przedstawienie całe odbywało się na pokładzie i na takim pomoście przed pokładem.
Specjalnie zbudowanym.
Daru Pomorza, a widownia tak jak w amfiteatrze siedziała na molo. Odbywały się wtedy, zdaje się, Mistrzostwa Świata czy Olimpiada Piłkarska w Barcelonie.
Tak, i my graliśmy tam jakiś finał chyba z Hiszpanią, bodaj.
I byłem przekonany, że tego dnia nikt nie przyjdzie, a to 2000 osób na tym molo zawsze było, i że nikt nie przyjdzie, ale było pełno jak zwykle i tylko grając to słyszeliśmy z jachtów tam gdzieś stojących obok Daru Pomorza.
Bo nie oglądali mecz.
Oglądali mecz, okrzyki, padła bramka i ogromny był taki wiwat, a ja zaczynałem wtedy monolog: jakie piękne jest morze. I oczywiście to cała widownia to zrozumiała, że się również cieszę, że padła bramka. Ale wracając do tych prób, tam muzykę i tekst jakby barda napisał na ten temat właśnie Kolumba, no wielki Czesław Niemen.
Kolega pana.
Przyjaciel, tak, tak. I on cudowny brał udział w tym, stał przy tych swoich aparaturach i śpiewał pięknie. Ja siedziałem przykryty takim żaglem, nikt jeszcze nie wiedział, że jestem tam przykryty, i on strasznie długo, bo zawsze długo stroił te instrumenty, a ja się tam dusiłem pod tym żaglem. I on wreszcie nastroił i zaczynał śpiewać. I śpiewał tą piękną pierwszą, napisał sam i tekst, i oczywiście muzykę, i na żywo wykonywał. A ja na szable się tam nie biłem, bo było to w scenariuszu, że on walczy, Kolumb, z całą załogą właśnie na szable i się broni przed tą załogą, ale ponieważ ustawienie pojedynku z całą załogą trwałoby bardzo długo, trzeba było statystów nauczyć się, więc ja poprosiłem swojego mistrza od fechtunku.
Waldemar Wilhelm,
który układał mi rękę i w Hamlecie, i w Kmicicu, te wszystkie pojedynki w Kmicica, i z Włodyjowskim, i z Bogusławem. To był on, i ja go tu zaprosiłem, i on wymyślił, że ja się biję z jednym, tylko najbardziej takim zbuntowanym, którego grał aktor z teatru tutaj miejskiego w Gdyni, nieżyjący już w tej chwili. I wymyślił Wilhelm, że ja nie mam szabli, tylko mam płaszcz, a on ma szablę. I obronę płaszczem były takie same, jak tymi. Na końcu obwijałem tym szablem.
Jego szablę
i wyrywałem. Tak to było ustawione.
No, widzi pan, ja tego przedstawienia...
To było ponad 20 lat temu.
Premiera to był 8 sierpnia 92 roku. To rzeczywiście kawał czasu
tak,
już.
25 lat, no. Boże. A listy miłosne były chyba rok później czy dwa.
Dwa lata później chyba. Tak. One miały swoją... Ale to do listów wrócimy. Ja jeszcze przy tym Kolumbie chcę się zatrzymać, bo to rzeczywiście trudno było pana namówić na takie przedsięwzięcie.
Nie, no skąd?
Ale pamiętam, że to pan pisze gdzieś o tym, że bardzo się o pana garze bali. To Krzysztof Wójcicki, który był wtedy dyrektorem teatru...
To była bardzo godziwa garza, i żeśmy się na owe czasy, żeśmy się szybko porozumieli, ale ja wtedy zostałem taki anonim.
Właśnie.
Tak.
Właśnie. I to było bardzo serio.
To było bardzo, potraktowałem to bardzo serio.
Choć adresowane do Imć Kmicica, chyba.
To było adresowane, że ja się ośmielam grać Kolumba, że Kolumba powinien grać Kopiczyński. Tak, nieżyjący już mój przyjaciel.
40-latek.
Mój przyjaciel i mąż, no, mojej pierwszej żony, która też zmarła w zeszłym roku. Także wszystko to jest takie poplątane w moich wspomnieniach. I on, uznałem, że to jest szaleniec. Jednak i że wszystko może się zdarzyć. Byłbym bardzo, to było napisane, że usłyszy pan strzał, zobaczy pan huk, ale strzał, usłyszy pan huk czy coś, ale już potem pan już nic nie zobaczy. Miałem takie napisane. Ja to zgłosiłem policji tutaj miejskiej, gdyńskiej i miałem przez cały czas ochronę w czasie przedstawień, w tych pierwszych przedstawień, tak.
A jak to wyglądało? To znaczy, że oni gdzieś tam byli pochowani na tym darze Pomorza?
Nie wiem. No, w każdym razie to zgłosił to Krzysztof Wójcicki, że coś takiego i pilnowano mnie tam. To napisałem to w swojej książeczce przed właśnie już 20 paru lat.
No tak. Parę lat z głowy.
Bo pierwsza książka
Anioły się wokół głowy.
Anioły wokół głowy. A teraz piszemy z żoną, nagrywamy nasze rozmowy, bo zamówiono u nas trzecią książeczkę. Minęło już tyle lat, więc się może dojdzie do wydania. Ciekawe rzeczy się dzieją w kraju. Nie tylko w moim życiu zawodowym, ale w ogóle w świecie.
No tak, a pan tak lubi i o swoim życiu, i o kraju, bo właściwie w obu tych książkach rzeczywiście te wątki się przeplatają.
Tak, tak. Nasza Polska też tam.
Się przeplata.
Przeplata, tak.
Taka poplątana na trochę jest.
Bardzo.
Ale jeszcze w Gdyni bym chciał zostać. Dobrze? Możemy?
Tak.
I ciągle jeszcze przy tym Krzysztofie Kolumbie. To Wajda do pana zadzwonił, żeby pan wziął udział w takim przedsięwzięciu?
Tak, to Wajda, który rozpoczął te próby, jak gdyby naszkicował pewien ten, obsadził mnie w tym i potem to zostawił młodym reżyserom, którzy wykonywali ciężką pracę, choreograf.
Waldemar Śmigasiewicz między innymi.
I oni to pracowali, Wajda przyjechał na próby generalne jeszcze potem.
A to pan tak na dłużej wtedy w Gdyni zamieszkał?
Tak, mieszkałem w hotelu, który się... I w tej chwili tam mieszkam. Przyjechałem tutaj dla zdrowia trochę, takie 10 dni takiego rodzaju spa, czyszczenia organizmu dla zdrowia. I rzeczywiście to funkcjonuje. Mimo, że nie mam na sobie dużo tłuszczu, bo ćwiczę cały czas, ale już 5 kilo w ciągu tygodnia zleciało. Tego, co człowiek nosi w środku.
I czego nie potrzebuje.
To są złogi, które się czyści. Powinno się to raz na rok, a to już 70 lat. Prawie nie robiłem tego. I samo to, co schodzi z człowieka przy bardzo ścisłej i takiej odżywczej diecie, w sensie zdrowia, to funkcjonuje. A też pamiętam, tutaj związane to było, i mieszkałem w hotelu, który się nazywał Antracyt,
a teraz
w tej chwili
Różany Gaj. Stamtąd pan na rowerze dojeżdżał nawet na ten Pomorza.
Tak, tak. Przyjechałem samochodem, ale potem, żeby dla kondycji, to kawałek roboty, bo tam są górki, dołki. I swoją wyścigówką jeździłem i na próby, i potem wspinałem się na tej wyścigówce i na przedstawienia.
Ale musiały piszczeć na ulicach, jak widziały Olbrechskiego na rowerze.
Tego nie zauważałem.
Nie, tak pan pędził.
Przekraczałem nawet dozwolono, bo tam 40 była, a ja tam z góry to się do 60 rozpędzałem.
No, zawsze pan był szybki facet.
No, starałem się być sprawny całe życie.
Ale wtedy, kiedy pan był w Gdyni, to zdaje się, pana dziewczyny były w Juracie? To było jakoś tak?
To moja żona wtedy, ówczesna Zuzia z domu Łapicka, były w Juracie. Myśmy od momentu powrotu z Paryża, z tej takiej zawodowo-politycznej emigracji, czyli pod koniec lat 80. już wracałem regularnie do Polski, jeszcze mieszkając i pracując głównie we Francji. A Zuzia już z Weroniką tutaj się instalowały i pamiętam pierwsze wakacje, tak jak przed stanem wojennym, jak zwykle do naszej juraty ukochanej. Pojechaliśmy i potem też była w tej juracie i nawet z tym mi się wiąże inne wspomnienie nie polskiej produkcji, bo przyjechała do Polski na początku lat 90. No, słynna reżyserka francuska José Dayan, którą polscy widzowie, ona głównie dla telewizji reżyserowała. Ona wyreżyserowała Hrabiego Monte Cristo, wyreżyserowała Nędzników z Depardieu, Le Roi Maudit, Przeklęci Królowie. To wszystko szło w polskiej telewizji. Ja z nią nie robiłem żadnego filmu we Francji. Ona tu przyjechała, chciała mnie namówić na granie też na godzinny film telewizyjny z Evelyn Buick, która świeżo rozwiedziona była z Claude'em Lelouchem, a z którą grałem w Les Uns et les Autres przed temu Lelusza, i że chce to kręcić i że chce kręcić na kanale La Manche i okolicach, plażach tam właśnie francuskich. Ja powiedziałem: nie, droga José, o tej porze w lipcu to ja jestem na polskim wybrzeżu. To, a jak to wybrzeże wygląda? No, opowiedziałem, jak wygląda Gdynia, Gdańsk, jak Hel i tak dalej. Ona mówi, a była producentką również tego filmu, i powiedziała do siedzącej przy niej pani z filmu polskiego, która była wtedy jeszcze taką agencją filmową polską: nie ma problemów, ja mogę to kręcić. Mogę to kręcić na polskim wybrzeżu. I Evelyn Buick i ona mieszkały w hotelu Gdynia, gdzie w tej chwili festiwal i tak dalej. A ja po zdjęciach wracałem, nie rowerem, ale samochodem do juraty. A kręciła to wszystko, co na wodzie się odbywa, pomiędzy portem w Gdańsku czy w Gdyni, a Jastarnią. Wszystkie sceny na stateczku. Proszę. I przywozili mnie do Jastarni i za chwilę już byłem w juracie.
Proszę, Daniel Obrychski, ambasador Zatoki Gdańskiej, jak się okazuje. Ambasador taki.
I tam paru Polaków zagrało. Potem Zapasiewicz, Skarżanka, i Polacy zarobili za usługi. Tak.
I tak się pan Daniel przyczynił. Daniel Obrychski w Gdyni Głównej Osobistej. Wracamy za chwilę do Gdyni także. Gdynia Główna Osobista, Daniel Obrychski w tejże właśnie. A niech mi pan opowie anegdotę o Niemenie z Gdyni właśnie.
Tak, tak, tak.
Bo to ładne.
Wielki ten artysta i nadzwyczajny człowiek Boży, można by tak powiedzieć, bo on był zupełnie niezwykłą osobowością. Gdyby śpiewał w języku angielskim, przypuszczam, byłby znany jako jeden z największych śpiewaków, pieśniarzy, bo ja wiem, tamtego czasu, a nie tylko, bo to kompozytor, poeta, zafascynowany tak jak ja Norwidem. I pamiętam w czasie tych prób...
Do Krzysztofa Kolumba.
To on zawsze nosił te swoje, to swoje strasznie ciężkie aparaturę. Jemy śniadanko, no ja jajka na bekonie, tam, no, chleb razowy, sery, no... Jem solidnie, bo wiem, a on patrzy, je jakąś kaszkę bez omasty, jakąś sałatkę, też tam nawet bez żadnych przypraw. I to takie, no, jakby ptak tyle zjeść. Mówię: Czesiu, no przecież trzeba mieć siły, coś, co ty wyprawiasz, no nie dasz rady, umrzesz. A on spod Wilna, ten Polak, mówi do mnie: Daniel, popatrz, kochany, a taki słoń, dajmy na to, całe życie tylko trawę wpierdala, a jaka siła. No tak, ale potem, gdy był w szpitalu, dostałem telefon w styczniu po latach i on zadzwonił do mnie, mówi: chciałem się, Danek, pożegnać. Ja mówię: jak to? Ja wybieram się do ciebie, przecież chcę cię odwiedzić. Mówi: wiesz, już nie warto, chyba mnie nawet nie poznasz. No, odchodzę. No, taka Boża wola, no jakieś drzewko może wyrośnie, wszystko w naturze. Tak. Ja mówię, Czesiu, ale ty tą swoją dietą, my jesteśmy wszystkożerni, tak jak te świnie, także trzeba jeść chyba było wszystko. Wiesz, może masz rację, chyba sobie wyjałowiłem organizm. Umierał na właśnie raka żołądka, czy coś takiego.
Taki finał tej anegdoty.
Tak, to nie była anegdota.
No właśnie, właśnie. Tragiczny, dramatyczny.
A ja
dramatyczny.
Jestem w sprawie tego tego czyszczenia, właśnie. Ale rozsądnego. Mhm. To jest wsparte wszystkimi elementami, które są do życia potrzebne.
No to zdrowia. Niech tak będzie.
Musimy dawać radę tym czasom niezbyt wesołym.
No wiem, że panu chce o czasach opowiedzieć, ale niech im pan jeszcze chwilę da się zatrzymać w Gdyni, tamtej Gdyni. O czasach też powiemy, dobra?
A Gdynia wygląda przepięknie w tej chwili. To znaczy w ciągu roku z Gdyni w ruinie, proszę, co ta władza zrobiła.
A jednak o tych czasach. A to
nie, nie, bo my się jedziemy i po prostu zachwycamy się. Ja dlatego jechałem teraz tą nie obwodnicą,
tylko przez całe Trójmiasto.
Także chciałem zobaczyć, jak znowu wygląda to Trójmiasto. No to w ciągu tego roku, no od dojścia do władzy i prezydenta i pana Kaczyńskiego, to rzeczywiście, jak można było w ciągu roku tak tyle pięknych budynków wybudować.
Wie pan, to jest cud samorządu. Jeszcze ciągle, tak myślę.
Ale w ciągu roku? Bo była rok temu w ruinie.
Panie Danielu, ja pana trochę na wspominki tutaj jednak mimo wszystko biorę. Tak Gdynią się trochę ograniczając, wspominał pan o tych listach miłosnych. To rzeczywiście był taki, trochę właściwie chyba na fali tamtego Krzysztofa Kolumba pan zlądował znów w Teatrze Miejskim w Gdyni.
Wie pan, że... tak, że miałem znakomite kontakty z Teatrem Miejskim w Gdyni i postanowiliśmy prapremierę z Basią Wrzesińską i z producentem, realizatorem, bo wyprodukowałem to ja. Mm-hmm. Kupiłem prawa autorskie od Garneya, kupiłem prawa autorskie tłumaczenia od Piotra Szymanowskiego, zapłaciłem za wszystko, co trzeba było zapłacić, żeby to doszło, a uznaliśmy, że prapremierę damy w tym teatrze zaprzyjaźnionym, a potem rozpędzimy to dalej na Warszawę i całą Polskę. To bardzo wiele, wiele teatrów i na Broadwayu, i we Francji tak robi, że się robi troszkę gdzieś w zaprzyjaźnionym teatrze, poza centrum, którym się ma być grane, a potem się to realizuje. I to aprobowaliśmy też w Juracie. I jeszcze wtedy Zbyszek Niemczycki budował swoją bryzę na miejscu tego bardzo ohydnego jakiegoś tam domu wczasowego.
Post,
tak? I dał nam właśnie salę do prób, która potem była salą kominkową i chyba dalej tam jest. Ona jeszcze była troszkę w ruinie i tam żeśmy próbowali. Tam robiliśmy próby generalne dla znajomych i potem przenieśliśmy to do Teatru Miejskiego.
To znajomi mieli uciechę z wami, skoro mogli sobie tak.
A wtedy Zuzia i z Weroniką, i już chyba z moimi wnukami, nawet od Rafała, z mojego pierwszego małżeństwa, no, spędzały wakacje.
Też pamiętam, bo czytałem w pana książce, że trochę było z tymi listami miłosnymi tak, że one tutaj w Gdyni oklaskiwane, owacje na stojąco podobno, a jak zrobiliście premierę w Warszawie, to jakoś...
W Warszawie było trochę gorzej.
No więc właśnie.
Teatrze, ale poza tym, wie pan, że w ciągu 3 lat, bo ja na tyle wykupiłem te prawa od Garneya, który, jak mi powiedział jego asystent, bardzo dobry samochód sobie kupił z Tantiem. Ja też nie narzekam, ani Basia, ani Krysia, moja obecna żona dębska, to w Warszawie było najciężej, natomiast poza Warszawą i we wszystkich zakątkach świata, chyba poza Australią, gdzie była polska widownia, chociaż moglibyśmy z Basią, biegle mówimy po francusku, i nawet oferowałem to zaprzyjaźnionemu teatru Marigny, gdzie grałem Retta Butlera przed laty, w latach 80.
Przeminęło z wiatrem, tak, widziałem zdjęcia.
I to proponowałem, ale akurat parę listów miłosnych grała tam Anouk Aimée i Piccoli, moi przyjaciele z Cotinot, więc graliśmy
sobie to
z Basią tylko po polsku, ale w ciągu 3 lat odbyło się 480 przedstawień i to czasami dla sali, jak w Chicago, 1000 osób, a to bardzo kameralna sztuka. Czy opera Filharmonia chyba w Częstochowie, 800 osób. Ale wtedy ludzie tak do teatru w Polsce nie chodzili specjalnie. W tej chwili jest dużo lepszy okres, o czym świadczy, to świadczy wprost, można by to socjologicznie również wytłumaczyć, skokiem materialnym społeczeństwa polskiego. Tak, na czas, na to, że na taksówkę, na kolację, na babysitting i tak dalej. Klasa średnia bardzo podskoczyła.
No tak, a zaczęły się te listy miłosne właśnie w Gdyni. Co warto w Gdyni Głównej Osobistej przypomnieć i podkreślić?
Z Teatrem Miejskim.
To jest Gdynia Główna Osobista, wracamy za moment. Tak, wracamy za moment. No, wyjdziemy z tej Gdyni, niech panu będzie. Gdynia Główna Osobista z Danielem Olbrechskim. No dobra, będziemy wychodzili z Gdyni. Ku naszym czasom, z życzeniami urodzinowymi. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin, panie Danielu, bo to właśnie pana czas.
Dziękuję bardzo. To nie muszę ukrywać, to 72 lata już.
Ale to właśnie czasami
strasznie to szybko leci. Szybko. Też to, jak że byłem w tej Gdyni te 25 lat temu, to mi się wydaje, że jakby to było... No 3-4 lata. Strasznie szybko i to przyspiesza niestety z każdą dekadą.
To tak jest?
Tak jest, bo to jest wprost, też na to można jakiś wzór Einsteina.
Na prędkość?
Dla dziesięciolatka rok to jest 1/10 życia, a dla 50-latka 1/50. A w moim wieku no to już jest... mgnienie zupełnie. To tak to leci kiedyś przecież. Pan to też już musi odczuwać dużo.
Czuję już, tak.
Że między Bożym Narodzeniem a Wielkanocą to był w szkole ogromny szmat czasu. A wakacje 2 miesiące to wlokły się.
To prawda.
Rok szkolny wydawał się być nieskończony. A w tej chwili jeszcze lampki się może u niektórych świecą przed domem, a za chwilę będziemy zakładali następne lampki, jak dożyjemy.
O!
No tak.
Dobra. Wszystkiego dobrego, zdrowego. Niech tak będzie. No właśnie, jak się pan czuje właśnie jako ten 72-latek? Jak pan tak sobie patrzy na swoje życie, to...
Wie pan, ja miałem strasznie dużo szczęścia w swoim życiu. Także nie mogę mówić z goryczą, że tam trafiłem na jakieś ciężkie czasy. No były one ciężkie, powojenne, potem lata Stalina. Przecież ja parę miesięcy po śmierci Stalina już słuchałem na słuchawki na Podlasiu 5 Mazurków Dąbrowskiego, bo Polacy wygrywali wtedy na Mistrzostwach Europy i wtedy ci bokserzy wspaniali natchnęli mnie taką, że trzeba coś w życiu zrobić, coś osiągnąć, najlepiej być sportowcem. No potem się tak złożyło już w skrócie, no, że zostałem w końcu aktorem ze sportu wyczynowo uprawianego. Została mi ta dyscyplina, nie tylko ćwiczeń, ale dyscyplina w ogóle życiowa.
A ciągle pan ćwiczy?
Tak, co dzień. Nawet teraz przy tej diecie. No, jestem osłabiony bardzo, ale nie ma dnia. A normalnie jestem 250 razy od prawie zawsze w siodle w roku.
No tak, no także, tak. O co ja pytam?
Także to, ale ja miałem, tak patrzę wstecz, miałem strasznie dużo szczęścia, bo gdybym się urodził wcześniej, no to wojnę bym musiał jakoś tam przeżyć, a może bym nie przeżył. Gdybym się urodził później, był w tej chwili młodszy, no to bym nie trafił na ten okres Wajdy i okres Hoffmana i okres Hanuszkiewicza. że to się wszystko. I to, że nie miałem paszportu wtedy, gdzie mogłem już bardzo szybko decydować o swoim losie, również za granicą, to też nie było aż takim złem, bo to, co mnie spotkało w tym kraju, dzięki Wajdzie, Hoffmanowi, dzięki bardzo wielu ludziom, ale że wymienię, czy w teatrze Hanuszkiewicz, to mogło mi się nie zdarzyć. To gdybym się spóźnił o milimetr, czy za wcześnie, nie trafiłbym na Wajdę, z którym zrobiłem 13 filmów, i na Hoffmana, z którym zrobiłem takie ważne dla publiczności, nie tylko dla mnie, role.
Tak, dające popularność i też.
No, gdyby tego nie było, to może panu by się już nawet ze mną nie chciało w tej chwili rozmawiać, bo nie byłbym tak interesującym i znanym.
Ja to ja, ale co kino by musiało z tym zrobić bez takiego Daniela Olbrzyckiego?
Ale ja mówię, co i jak byłoby mniej piękne moje życie, gdyby nie seria tych wspaniałych dla mnie przypadków,
ale to fajnie,
któremu umiałem wyjść naprzeciw. I mimo, że jestem gorzkiego zdania o polskim społeczeństwie i sam tego, tak jak Norwid, jesteśmy wielkim narodem, ale żadnym społeczeństwem, co udowadniamy przy ostatnich chociażby również wyborach i bardzo wielu innych, a mnie to dotknęło w czasie przed potopem, kiedy cała Polska lżyła mnie w sposób nieporównywalny i medialnie, i niemedialnie. Internetu wtedy nie było, ale czułem taką nienawiść, że ja mam grać tego Chmicica. Udało nam się z Hoffmanem przekonać, że i on, i ja mieliśmy rację, robiąc ten film, i ja w roli Kmicica, ale przeżyłem rzeczy bardzo gorzkie. Tym niemniej uważam, że pięknie, że to ze społeczeństwem polskim, jak powiedział Konwicki, skończyło się tak jak z Kmicicem w Kościółku. Nienawidzili Kmicica, a potem padli mu w ramiona laudańscy.
Ale swoją drogą, to był też znak czasów i też...
Ale skąd ta nienawiść się bierze w naszym społeczeństwie? Skąd ta nienawiść do Wałęsy w tej chwili, takiej znacznej części? No, nadmuchana, wiadomo, ale można to społeczeństwo w sposób obrzydliwy nadmuchać do rzeczy nieprawdopodobnie podłych i haniebnych. Przecież historia po śmierci Wałęsy, po śmierci Wajdy, to zweryfikuje. Wajda też był wrogiem publicznym numer jeden tamtej władzy i obecnych nacjonalistów.
No to prawda, ale tacy jesteśmy. Znaczy to jest nasza, to ja powiem panu tak, a to Polska właśnie. Nie ma co się na nią obrażać. Trzeba trochę sobie popatrzeć.
Ale że to się nie zmienia, że Norwid 100 lat ponad temu.
A to nie, to
pisał,
niech nam daje do myślenia.
A w tej chwili dalej, że odzyskaliśmy wolność wspaniałą i dalej się śpiewali ludzie ojczyznę wolną.
Racz nam wrócić.
Wrócić, panie, prawda? No przecież to jest haniebne. Ale to się bierze od polityków. Ta nietolerancja w tej chwili i agresja wobec ludzi innego koloru skóry na ulicach nie miałaby miejsca, gdyby ci bandyci po prostu, którzy biją takich ludzi i lżą, nie czuli, że mają w tej chwili zielone światło. Tu Trójmiasto chciała przyjąć
nikt nie
kilkoro dzieci. Kilkoro dzieci, prawda? Nie terrorystów. I raptem rząd pani Beaty, pełniącej obowiązki premier, nie dopuścił do tego, ile jest mi wiadome. Może się mylę, bo nie wszystko do mnie dociera. Takie jest życie i obyśmy żyli zdrowo i mieli siły na dalsze przyglądanie temu wspaniałemu światu i być aktywnym uczestnikiem tego
świata. I pomyśleć,
panie
Danielu, że zboczyliśmy od pańskich urodzin 72. A pamięta pan, jak pan w Gdyni świętował? No tak, świętował 30-lecie swojej pracy artystycznej? To na festiwalu w Gdyni chyba
tak
panu
było, tak.
Było. Pan nawet tak z przytupem postanowił tutaj przyjechać.
Czy to nie był...
Lincolna jakiegoś pan wynajął.
80. Który to już był rok?
Nie, to musiał być 90 któryś chyba.
91.
Tak, plus minus.
To 30-lecie, tak. Bo 20-lecie zepsuł mi generał Jaruzelski, bo to było 13 grudnia. No, debiutowałem tak. W telewizji 61 roku w studiu poetyckim Konica, mówiłem tak. La Grande Valse Brillante i zresztą generał już potem, jak żeśmy się poznali osobiście, już nie był prezydentem Polski, bo był pierwszym tej wolnej, to bardzo mnie przepraszał, że mi zepsuł 20-lecie pracy, a nie tylko mnie, powiedziałem panie generale. I to było wtedy tak, 30-lecie, też w Gdyni na festiwalu.
No więc właśnie i pamięta pan coś z tamtych uroczystości? Myślę, że Waldemar Dąbrowski może pamiętać, bo on zdaje się wtedy zasłabł z
tak,
tego
dokładnie,
wszystkiego.
Dokładnie, tak to było. Bo ja przyjechałem, kręciłem wtedy film w Łodzi z Filipem Bajonem. Może piękna...
No, lepiej mieć piękną i...
Piękno i bogaty, coś taki to był film. Zadą Biedrzycką mm-hmm. grałem i tam jeździłem jako bogaty człowiek Lincolnem i produkcja mi dała tego Lincolna, żebym przyjechał. Taka limuzyna ogromna tu na festiwal, a tutaj Waldemar Dąbrowski, który był wtedy szefem kinematografii, wydaje mi się, miał mi wręczyć takie siodło mm-hmm. i laudować mnie, ale był bardzo zmęczony i zaczął swoje przemówienie od tego, no kończy się festiwal, chciałem coś powiedzieć o panu Danielu pięknego, ale tak ten festiwal, jak to festiwal nas zmęczył, że trochę nie mam siły, więc może pan Daniel sam tutaj na pewno pamię. I zszedł zielony ze zmęczenia i powiedział show must go, wręczył mi to siodło, które... No ja potem coś mówiłem, a wtedy to był niezwykły festiwal, bo jurorami byli ksiądz profesor Tischner, Janusz Głowacki, Adam Michnik. Ja powiedziałem wtedy, że zawdzięczam wszystko Wajdzie, mm-hmm. o którym powiedziałem, że to jest bezpośredni kontynuator naszych największych Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego. No i taka była cisza dosyć na widowni. A potem...
Nie kupili tego.
Niezbyt, że uważali, że przesadziłem. A potem w Barku, gdzie właśnie profesor Tischner, Głowacki i Michnik, powiedział Głowacki, powinieneś jeszcze dodać Kopernika. Michnik też ze mnie zakpił. Ksiądz Tischner wziął mnie w obronę. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I potem po śmierci Wajdy we wstępnym artykule Michnika czytam, jakby mnie zacytał, Andrzej Wajda był.
Wyszło na pańskie.
Wyszło na moje, ale śpieszmy się kochać ludzi. Raczej należy to już widzieć za życia. Jaki wielkość Wałęs.
A do Drohiczyna pan wraca?
Co roku.
Tak?
Tak, co roku. Wybudowałem już tam dom już ponad kilkanaście lat temu na Skarpie Nadburzańskiej. Cudowne miasto z bardzo całe mądrym społeczeństwem, bo to było miasto trzech religii przed wojną. Katolików, prawosławnych i Żydów. Żydów.
Czyli trudna sprawa.
Żydów niestety nie ma, ale mhm. było to miasto, do którym by nie doszło do Jedwabna. Chociaż też to Podlasie, ponieważ to było miasto wysokiej kultury i bardzo mądrych księży, którzy by nie dopuścili do czegoś takiego. Nie przyszłoby do... Te trzy religie żyły w cudownej symbiozie przez wieki w tym mieście i właśnie dlatego Karol Wojtyła, papież, wybrał to jako jedno z miejsc mszy. Mm-hmm. Przy jednym z pobytów, chyba przedostatnim, w Drohiczynie, mszę ekumeniczną odprawił na Błoniach.
W tym Drohiczynie, jak sobie wróciłem do pańskich wspomnień i do pana książki Anioły wokół głowy, pan wspomina swoje dzieciństwo i wspomina kobiety, no generalnie kobiety, umówmy się panie Danielu,
ja to towarzyszy. Pierwszą książkę kobietą.
No więc właśnie, ale to, co mi tak uderzyło w tym wspomnieniu właśnie drohiczyńskim, tych początków, to właśnie te kobiety, które tam pana otaczały, tak, kształtowały, bo to była mama, która głównie właściwie to ona was wychowywała.
Babcia.
Była babcia.
Rodzona
była...
siostra szefa przeklętego, wyklętego żołnierza, szefa AK na Podlasie.
Była ciocia Zosia, zdaje się.
Babcia Zosia.
Tak, która też się panem zajmowała.
Tak.
I tak jak sobie to zacząłem czytać, to wyobraziłem sobie panny z Wilka. Pan trochę, to tam trochę była taka rzeczywistość. Znaczy taki on jeden i one, które tak bardzo na niego miały wpływ.
Ja wtedy byłem troszkę za mały, już się kochałem wprawdzie od przedszkola, w przedszkolance zresztą, ale...
No ja wiem, że w Pannach z Wilka relacje damsko-męskie były zupełnie inne.
Człowiek był tak. W Pannach z Wilka. Natomiast zabawne, bo ja Wajdę tam zaprosiłem do ostatniej sceny, nie tylko ostatniej, cmentarz, ten, gdzie z Tunią się modlę na grobie i gdzie jeżdżę konno z Mają Komorowską i w Pannach z Wilka i gdzie Maja Komorowska mnie żegna przy takim promie, na który wsiadam w końcowej scenie, to jest mój Drohiczyn właśnie. Wajda się zachwycił jako pejzażem i tam na tak.
A to piękny film. Pamiętam, bo też sam Andrzej Wajda mi mówił, jak kręcił pan z Wilka, nie miał specjalnie przekonania do tego filmu na początku. Mówił swojej żonie, Krystynie Zachwatowicz, że nic się nie dzieje.
Nie ma dialogów, ale się odważył już to po Brzezinie. Gdzie kompletnie też nie ma dialogów, nie ma nic.
Tak, ale wtedy właśnie mądrością wykazała się pani Krystyna Zachwatowicz, bo ona powiedziała, słuchaj Andrzej, to jest trochę tak jak zrobieniem konfitur. To po prostu trzeba czekać, mieszać i czekać. Cierpliwość, tak? I tym się to zrobi. I on wtedy jakoś załapał i pokochał.
Że Brzezina, o tym sukces Brzeziny, nie tylko na ekranach, ale w ogóle na świecie. Panny z Wilka w ogóle był jednym, 700 tysięcy widzów na Champs-Élysées obejrzało to. Do takich sukcesów mało które polskie kino akcji czy w ogóle osiągnęło, nominowane do Oscara w tym samym roku, co Blaszany Bębenek. Wygrał Bębenek, ale ja byłem tam na konferencji prasowej bohaterem dwóch filmów nominowanych.
Fajnie. Fajne życie.
Fajne, także ja powiedziałem, że miałem, podsumowując te 72 lata, patrzę, nie mogę się uskarżać. Nawet to, że w tej chwili mnie telewizja państwowa nie zaprasza do żadnych, ale na szczęście jest. Są jeszcze inne telewizje, mam nadzieję, że będą trwały, że nie damy ich zmarnować. Powinien to wiedzieć.
Mam zamiar trwać. Świetnie. Mam zamiar trwać. Niech tak będzie. A dziadkiem to jest pan fajnym?
Bo ja wiem, no w każdym razie to moje dorosłe już wnuki powinny to powiedzieć, ale chyba tak. Jeden ma kłopoty ze zdrowiem, starszy, a młodszy kończy w tej chwili historię już, no również w znacznym stopniu dzięki mnie, bo ja mu zapewniłem i dach nad głową i utrzymanie w czasie studiów i ja zaraziłem go miłością do szermierki. Wygrał Puchar Polski w szabli, tej prawdziwej, i wicemistrzostwo w mieczu dwuręcznym.
No to Olbrychski.
Tak. Także wydaje mi się, że starałem się jak umiałem, ale to niech mówią dzieci o tym i wnuki, a nie ja. Byli to w każdym razie dla mnie osoby ważne i całe szczęście, że mogłem im dać to, co dałem do tej pory.
To czego panu życzyć?
Zdrowia. Nic więcej.
To zdrowia, nic więcej.
Wzajemnie.
Daniel Olbrychski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dobrego piątku.